Chciałbym mówić dzisiaj o jednym z owoców ducha, drugim. W liście do Galacjan 5 też Krzysiek zaczął od drugiego. W liście do Galacjan 5:22 drugim owocem jest radość. Radość. Pierwszym jest miłość, drugim jest radość. Janusz też wspominał ostatnio, jak rozmawialiśmy o radości, może dlatego mi zapadło w pamięci. Czasami jak coś zapadnie w pamięci i nie chce wyjść, to trzeba urodzić ten temat. I tak chciałem go dzisiaj tutaj poruszyć. Myślę, że jest istotne z tego punktu widzenia, że chociażby Nowy Testament ponad 50 razy wymienia radość. Są oczywiście też różne słowa na określenie radości, bo też jest słowo wesołość albo euforia, może takie bliskie jakieś radości, ale główne to słowo radość, to które tutaj występuje w Galacjan, to jest słowo po grecku, ono brzmi chara i ma ten sam rdzeń co słowo charis, czyli łaska. I nawet ci, którzy znają się na tworzeniu języka, mówią, że radość, to słowo pochodzi ze słowa łaska. Więc jest jakoś połączone z źródłem swojego no, wywodzi się z łaski. No i jeżeli radość i łaska, to już nam się to bardziej kojarzy, z czego ta radość ma wynikać tak naprawdę, bo myślę, czym my się cieszymy, z czego my się radujemy po prostu. I to, co jakby w życiu codziennym przysparza nam radości, to myślę, że te takie codzienne sprawy życia codziennego, to, że może nikt nie choruje albo nie choruje poważnie, może to, że nikt nie głoduje, że nie ma długów, że nie ma pracy, że ma pracę, że nie ma kłopotów jakichś w pracy albo kłopotów w domu, że no, dzieci powiedzmy są grzeczne, dokładnie, nie ma z tego powodu jakichś tam problemów, napięć i no tak chyba generalnie byśmy mogli powiedzieć, że radość to jest brak kłopotów, czy jakiś powód też do zadowolenia, może awans, może premia, może jak jesteśmy chorzy, okazuje się, że nie tak bardzo, czy nieśmiertelnie, to też jakąś radość powoduje. I w tym naszym życiu codziennym te powody do radości, jakbyśmy sobie uświadomili, to one są często niezależne od nas. Niestety, to czy dostajemy jakąś nagrodę za swoją pracę, niekoniecznie od nas musi zależeć. To, co przydarza się w sensie naszego zdrowia, nie zależy często od nas. To, co przydarza się naszym dzieciom, jakieś sytuacje trudne, też niekoniecznie od nas zależy, czy od nich, jakby od takich zewnętrznych okoliczności może mieć wpływ jakby coś zupełnie niezależnego od nas. I im bardziej myślimy, że to jest źródłem radości, tym bardziej będziemy starać się wpływać na te okoliczności i je po prostu jakby sobie zapewniać. A im trudniej, to tym więcej wysiłku. I to może być takie trochę niewłaściwe, jakby niewłaściwy kierunek do zapewnienia sobie jakiegoś poczucia takiej radości. Oczywiście nie robimy tego może tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć radość, tylko żeby no, jakoś funkcjonować stabilnie w tym świecie, czy naszą rodzinę jakoś stabilizować, ale o źródle radości w Biblii przynajmniej jest zupełnie co innego powiedziane. Nie jest to źródło, które jest zmienne. Nie jest to źródło, które jest zależne od okoliczności, od jakichś zewnętrznych takich zdarzeń, sytuacji. Tylko chciałbym zacząć od Nehemiasza 8 rozdziału 10 wersetu. Nehemiasz 8 rozdział 10 werset. To jest, ja mam 532 strony, ale może mam jakąś niekoniecznie taką jak wy. I rzekł do nich: idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ustoją. Tutaj już jakby widzimy, że Nehemiasz mówi o tym, w czym ta radość ma być, jakby na czym ma być koncentrowana ta radość. A dlaczego oni się smucili? Oni odbudowali już te mury, teraz przystąpili do pewnej takiej odnowy duchowego życia, religijnego życia, powiedzielibyśmy. Już jakby funkcjonują w sensie miasta, w sensie instytucji, jakby mają już zabezpieczony ten mur, tą ochronę, powiedzmy, od zewnętrznych jakichś wrogów, ale tutaj przystępują, jakby teraz mają stworzone warunki do tego, żeby powrócić do czczenia Boga w sposób, jaki On w swoim słowie ustanowił. I jest powiedziane, że tego święta nie obchodzono od czasów Jozuego we właściwy sposób. Że jakby już po Jozuem zaniedbano ten kalendarz świąt. Jak tutaj jest powiedziane, że to święto było ku czci Pana. I kiedy ludzie słuchali zakonu wcześniej, był on czytany przez Ezdrasza czy przez kapłanów, kiedy był czytany ten zakon, oni sobie uświadomili, jakie wielkie zaniedbania oni, ich rodziny, ich poprzednie pokolenia popełniły wobec Boga i zaczęli się smucić. Taka była ich reakcja. Powiedzielibyśmy, no normalne, tak? Nagle sobie uświadomili, że po prostu lekceważyli Boga tak naprawdę. I to było czymś, od lat praktykowanym i zamiast tutaj święto ku czci Pana miało mieć charakter radosny, oni zaczęli płakać po prostu. Płakać nad sobą, nad stanem zaniedbania swoich duchowych takich praw czy powinności. I ciekawe jest to, że Nehemiasz nie pozwolił im płakać. I to jest, myślę, rzecz warta zwrócenia uwagi. Dlaczego? On mówił: teraz jest czas na przywracanie naszej poprawności w takim świętowaniu na cześć Boga. Nie czas płaczu. Mówi: my zebraliśmy się tutaj, żeby przywrócić to święto, jego charakter. A wy chcecie, macie emocjonalną reakcję na słowa, które słyszycie, i on nie pozwolił im płakać. Zobaczcie, jaki terrorysta z niego. Po prostu ludziom się zebrało na rozrzewnienie, na jakieś sentymentalne tutaj rozpamiętywanie swojej przeszłości w zestawieniu ze Słowem Bożym, no wydawać by się mogło, no właściwa reakcja. A Nehemiasz mówi: stop, stop, stop. Łzy z powrotem. Zakaz tutaj wylewania swojego tutaj smutku. Dlaczego? Bo jest święto radosne. Czy można w taki sposób powiedzieć człowiekowi: słuchaj, twoje serce reaguje w taki sposób, ale dzisiaj jest zakaz smucenia się. Dzisiaj mamy się po prostu radować. I myślę, że jest w tym pewna prawda zawarta, którą za chwilę będę próbował dalej wyjaśnić. Właśnie prawda, która jakby pokazuje, co powinno być źródłem radości dla człowieka wierzącego. Oni mówią: radość z Pana, radujcie się, bo radość z Pana jest waszą ostoją. On mówi: słuchajcie, ale teraz przyszliśmy oddawać Bogu cześć, przyszliśmy Jego uwielbiać. To uwielbienie między innymi polega na tym, że te ofiary, które składamy, są częścią uczty. Są napoje, nawet słodkie napoje są wymienione. One miały przynieść jakąś taką radość, ulgę, jakiś taki nastrój pogodny. I tak jakby to wszystko miało służyć takiemu świętowaniu. I mówi, zobaczcie, on mówi: ważniejsze jest to, żeby wypełnić to święto zgodnie z jego charakterem, jaki Bóg mu nadał, niż z charakterem, który wynika z waszego emocjonalnego stanu, z waszego podejścia do danego problemu czy do danej sytuacji. I to nam pokazuje ten Boży kierunek w doszukiwaniu się, co ma być źródłem radości. I jak zobaczymy do Nowego Testamentu, apostoł Paweł, który napisał 12 czy 13 listów w Nowym Testamencie, w jednym, w liście do Filipian, kilka razy mówi na temat radości. I to powiedzielibyśmy w sposób, który zwraca jakąś naszą uwagę na inne tory, czy na tak, list do Filipian, już od pierwszego rozdziału czytamy w drugim wersecie, że on modli się, kiedy ich wspomina. A nie, tu w czwartym wersecie, przepraszam. Zawsze tam, kiedy dziękuję Bogu mojemu za was, ilekroć was wspominam, zawsze za każdym razem w modlitwie za wszystkich was z radością się modląc, on mówi, że oni w modlitwie są jego radością. Czyli ludzie, którym głosił słowo, z którym ma jakieś więzi, relacje bardzo bliskie, chyba nawet jeżeli chodzi o zbór w Filipii, to najbardziej jakoś tak Paweł jest przywiązany do tego zboru, ale mówi, że wspominanie was przed Bogiem w modlitwie jest dla mnie radością. Więc jakby patrzymy, co Paweł tutaj ma w sercu, kiedy mówi o radości. Potem mówi w 18 wersecie pierwszego rozdziału: lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduje i radować będę. Widzimy, co Pawłowi sprawia radość, że Chrystus jest zwiastowany. Ale wcześniej były jakieś sytuacje, że z zawiści, że przeciwko niemu, prawda, jakieś były okoliczności, które jakby mogły mu odebrać radość, taką osobistą radość, bo on trafił do więzienia, coś tam się jakby w takim osobistym sensie źle działo, ale on ostatecznie mówi, jakby Większą radość sprawia mi to, że Chrystus jest jednak zwiastowany, nawet jeżeli jest to nieszczerze. Także widać, że tutaj w czym innym tą radość upatruje. Potem mówi właśnie w 24 wersecie, też pierwszego rozdziału, że chciałby się rozstać z tym życiem i być już z Chrystusem, bo dla niego to jest wspanialsze, ale mówi ze względu na was, pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Widać, że tutaj Paweł upatruje radość w tym, że będzie mógł towarzyszyć Filipianom w postępach w wierze. I oni będą przez te postępy doświadczali radości w wierze. Abyście wy doświadczali tej radości. Potem jeszcze mówi w 29 wersecie, mówi o tym, że tam Epafrodyta wysyła do nich. W 29 mówi: przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. No, wystawia mu tam opinię współpracownika, współwojownika w potrzebie i mówi: przyjęcie go nie ma być jakimś przyjęciem takim po prostu z jakąś tam, no nie wiem, koniecznością czy formalnością, ale jakby mówi, że z wielką radością. Także wystawia swojemu współpracownikowi taką pochlebną rekomendację, która ma wpłynąć na ich spotkanie z nim. Później jeszcze mówi też w trzecim rozdziale o tym, że oni dopełnią jego radości, gdy gdzie to było? On mówił o tym, że oni będą jakby w jedności zachowani. I to będzie radością. No, mogę akurat to sobie przypomnieć. Ale w czwartym wersecie mówi, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie mówi: uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło wasze staranie o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Uradował się, że zakwitło ich staranie o niego, czyli posłali mu dar. I to było dowodem ich jakiejś wydania owocu, ich wiary, czy ich jakiejś dojrzałości. I on z tego powodu się raduje. Nie raduje się, jakby potem się tłumaczy, że on umie i żyć skromnie, i żyć w obfitości. To nie dlatego się uradował, że brakowało mu pieniędzy i nagle dostał jakąś tutaj jakieś wsparcie, ale on mówi o tym jakby z innego punktu widzenia. Mówi, że to jest wynikiem ich owocu, wydania ich owocu. Więc jakby widać ewidentnie, że ta radość ma kontekst.
Dopełnijcie radości.
A, to dwa było, właśnie. Tak, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Tak, dziękuję. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywienie jednomyślnością. Więc on tutaj ewidentnie jakby łączy tą radość z wiarą, z dojrzałością, z takim zgłoszeniem Ewangelii. I powiedzielibyśmy, że to jest radość, która może, jakby na tą radość możemy mieć wpływ. Bo to jest jakiś stan duchowej dojrzałości, czy stan takiego trwania w Bogu, tak jak zresztą Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:11, mówi, że to wam powiedziałem, aby radość moja była w was, aby radość była zupełna. On mówi, trwajcie w mojej miłości, tak jak ja trwam w Ojcu, więc widać, że ta radość wynika jakby z czego innego w tym pojęciu nowotestamentowym i jest ona właśnie owocem ducha, czyli owocem życia z Bogiem, trwania w relacji z Bogiem. I w takim sensie powiedzielibyśmy, że jeżeli ona oparta jest na Bogu, to no właśnie nie jest oparta na tych zmiennych czynnikach, nie jest oparta na tych zmiennych okolicznościach i no jest wynikiem takiego życia z Bogiem, jest skutkiem, powiedzieliśmy, życia z Bogiem i to jest coś, co no, powinno być stanem, bo my często patrzymy na radość jako na emocje, radość jako taka reakcja zachwytu, jakiejś ulgi, jakiejś takiej euforii może chwilowej, ale tutaj jakby ta definicja radości jest czymś zupełnie innym. Jest jakby właśnie takim stanem czy cechą, która odzwierciedla charakter, odzwierciedla dojrzałość, odzwierciedla trwanie w Bogu, życie z Bogiem, może to podobieństwo do Chrystusa odzwierciedla jakąś dojrzałość i zupełnie ma inną jakby kategorię tutaj w tym ujęciu nowotestamentowym, nie taką jak my potocznie myślimy, że radość to jest prawda, kiedy coś przyjemnego nas spotyka. I to dlatego myślę, że apostoł Paweł też wisi do Rzymian w 14 rozdziale, w 17 wersecie, kiedy tam mówi, że nie będę jadł mięsa, jeżeli to gorszy mojego brata, bo Królestwo Boże to nie napój i pokarm, tylko sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc jakby inne wartości mają znaczenie dla Królestwa Bożego, a nie racje. Racja jest taka, Paweł mówi, że nie ma takiego mięsa, które by samo w sobie było nieczyste. I to jest racja. I teraz mówi, ale jeżeli twój brat uważa, że ono jest czyste, to mówi, to nie jest tego mięsa. On nie mówi mu, to weź go przekonaj, że Boże Słowo mówi, że to mięso nie jest nieczyste. Że ty masz rację, a nie on. Ale jest pewna kwestia sumienia, z którą jakby się nie dyskutuje, ale która może powodować niepokój, jeżeli komuś ktoś coś się narzuci właśnie. I Paweł mówi, że Królestwo Boże właśnie polega na tym, że ten silniejszy dopasowuje się do tego słabszego i bierze wzgląd jego wrażliwość, jego delikatność, jego może niedojrzałość, czy jego jakieś tam podejście, ale po to dlatego, że Królestwo Boże właśnie na tym polega. Że ta radość, pokój, ta sprawiedliwość z Ducha Świętego właśnie to tak się przejawia. I to jest taki element Królestwa Bożego, radość. To jest myślę niesamowite, że mówi takie rzeczy jak sprawiedliwość, miłość. No sprawiedliwość to powiedzieliśmy, że życie zgodne z Bożym prawem. Nie popadanie w grzech, prawda? Miłość, no to wiadomo. Ta miłość jest tym pierwszym owocem ducha i tym, co Bóg nam okazał, jest czymś takim wielkim, ale potem mówi pokój, radość w Duchu Świętym, że jakby cechą Królestwa Bożego jest też radość, ale myślę, że to jest właśnie radość w takim ujęciu, nie w takim, jak my potocznie myślimy o radości. I dlatego właśnie wydaje mi się, że ten fragment Nehemiasza bardzo pasuje do do tej definicji biblijnej radości, bo ono pokazuje na takie podporządkowanie się Bogu, nawet w swoich takich emocjonalnych stanach. Zobaczcie, to jest niesamowite. Nehemiasz mówi, teraz jest czas na świętowanie, na radowanie się. Teraz nie jest czas na rozdzielanie szat, na umartwianie się, na pokutę. I to samo Jezus przecież mówił, tak? Kiedy zarzucali faryzeusze, że Jezus, uczniowie Jana, a tam faryzeusze poszczą, a uczniowie Jezusa nie poszczą. A on mówi, ale jak na weselu pościć? No jak to możliwe jest? Jak oblubieniec jest i oblubienica, to co mają tutaj się umartwiać? Mówi, będzie czas, będą pościć, prawda? To jest jakby, zobaczcie, że Pan Bóg bierze pod uwagę te nasze potrzeby, bo potem oni poszczą. Ciekawe, że potem rozdzierają szaty, potem się smucą. Ale wtedy, w tym momencie nie jest czas na to. Nie jest czas ku temu. Że to nie jest tak, że my jakby mówimy Panu Bogu, co dla nas jest najlepsze i co chcemy w każdym momencie naszego życia, tylko odwrotnie. Pan Bóg ma nam do powiedzenia co i jak i kiedy i w jakim momencie. I jestem bardzo zadowolony z tego, na przykład, czy cieszę się, że kiedy jest nabożeństwo, to modlitwy, które są wyrazem naszych potrzeb, są na końcu nabożeństwa, a nie na początku. Nie zaczynamy nabożeństwa od tego, kto przyszedł z jakim problemem i z jakim chciałby tutaj się zwrócić do Pana Boga, tylko jest to jakby, powiedzmy, po uwielbieniu Boga, po oddaniu Jemu chwały. I myślę, że to jest właściwy porządek. I myślę, że tak podobnie jest w naszym, czy podobnie powinno być w naszym życiu, że zobaczcie, jest to oczywiście trudne, jeżeli ktoś przechodzi jakiś stan trudny, emocjonalny, taki. No wiadomo, myślę, że są szczególne momenty, jak żałoba, jak no, poważne takie tragedie życiowe i Bóg daje nam prawo wyrażania tych stanów emocjonalnych, jak smutek, żal, tam roztargnienie. Mamy też Nehemiasza, który no, po prostu nawet mówi, że wolałby się nie urodzić i wyraża te swoje bóle w taki właśnie sposób, ale od czego zaczyna? Mówi, Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Myślę, że to był najbardziej sprawiedliwy człowiek na ziemi, więc w pewnym sensie jego ta reakcja na początku pokazuje, że jakby oddaje Bogu prawo do tego, że postąpi pił w jego życiu w taki sposób, jaki mu się nie podobało. Jakby daje Bogu to pierwszeństwo. To właśnie to, co Nehemiasz tutaj mówi. Dzisiaj jest stan radości. Oddajmy Bogu chwałę, bo po to się tutaj zebraliśmy. Żeby się radować z tego powodu. I to może być taką wskazówką dla nas, kiedy patrzymy na innych takich bożych ludzi, jak Anna, która jest tą nie mogącą mieć dzieci żoną Elkany. Kiedy przychodzi do świątyni, oni zaczynają od ofiarowania w świątyni. Elkana daje tej jednej żonie dział ofiarny, daje Annie ten podwójny dział ofiarny, składają te ofiary, a ona potem wylewa te swoje serce przed Bogiem. Ale nie zaczyna od tego. Przychodzą ofiarować Bogu zwierzęta, tak, złożyć ofiary i od tego zaczynają. I myślę, że jakby w tym doszukiwaniu się radości jako takiej biblijnej radości, może nam być pomocny ten taki taki kierunek, czy taka zasada, że po prostu jakby oddajemy Bogu najpierw to, co boskie, a potem dopiero przystępujemy do naszych tutaj jakichś potrzeb, spraw, czy radości, smutku, żalów. I myślę, że to trochę porządkuje ten nasze też emocjonalne jakieś życie. Jest ułatwieniem dla radzenia sobie z naszymi stanami emocjonalnymi. Kiedy przyjechałem do Tczewa lat temu, 20 już nawet z kawałkiem, miałem tam zaledwie 31 skończone lat. Po seminarium przyjeżdżam, jedna ciocia mówi, że już po prostu odchodzi od zmysłów. Jest 30 lat po ślubie, żyje z człowiekiem, który jest alkoholikiem. Woli już iść do psychiatryka, niż mieszkać z nim wspólnie pod jednym dachem. Prosi mnie o rozmowę, a ja tu pół roku jestem po seminarium, wikariuszem. Idę do cioci, która ma tyle lat małżeństwa, ile ja mam życia. Dzieci ma w moim wieku, tak? I prosi mnie o rozmowę. I co zrobiłem? Po prostu myślę sobie tak. Siostro kochana, Pan Bóg tyle zrobił dla naszego zbawienia. Tyle kosztowało go, no taką cenę go kosztowało, ofiarowało swojego syna. Masz pewność, że jesteś zbawiona? Tak, mam. Pamiętasz, jak to się stało, kiedy usłyszałaś Ewangelię, kiedy Bóg cię zbawił? Pamiętam. Zaczęła sobie przypominać te momenty. Dziękowaliśmy Bogu za zbawienie, za to, że jest Jego dzieckiem, za to, że Bóg panuje nad wszystkim i zapewnia nas o swojej obecności, o swojej ojcowskiej miłości. I na pewno ta sytuacja też nie przerasta Jego możliwości poradzenia sobie z nią. Nic jej nie powiedziałem na temat małżeństwa. Ani słowa. Pomodliliśmy się, porozmawialiśmy, wyszedłem i co powiedziała? Za każdym razem mówi, jakby anioł zamieszkał w jej mieszkaniu. Myślę sobie, no, mówi, wszelkie emocje, mówię, jakieś zostały wyciszone. Jakiś pokój taki nastał w jej sercu. Za każdym razem, jak ona o tym wspomina, to mi dziękuję. A ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć tak naprawdę. Powiedziałem to, co gdzieś tam... Zacząłem od początku. Zacząłem od Pana Boga. Od dziękowania Mu za to, co zrobił. A ona mówi, a ona już była gotowa iść do psychiatryka, bo odchodziła od zmysłów. Mówiła, w taki sposób właśnie mówiła. Z powodu napięć z mężem, alkoholikiem. I myślę, że Bóg daje nam pewne wskazówki, daje nam pewne podpowiedzi, jak w różnych trudnych sytuacjach właśnie zachowywać się, postępować, przychodzić do Niego. I tak jak tutaj, no bardzo mi się podoba ten fragment z Nehemiasza, że Nehemiasz mówi, zobaczcie, Nehemiasz mówi, co Boże Słowo mówi o tym dniu i o tym, jaki to ma być dzień. A emocje poszły w inną stronę. Jakby, zobaczcie, że to się rozeszło. Rozeszło się jakby z Bożym zamysłem. Przyszli świętować, usłyszeli Boże Słowo, a zaczęli po prostu płakać. Nie? I Nehemiasz, no wiemy, że to był taki człowiek twardej ręki. Może czasami właśnie potrzeba takich sposobów na naprowadzanie nas na te Boże właśnie, na te Boże tory. I ja Bogu dziękuję, bardzo Bogu dziękuję. Oczywiście trudno jest pamiętać o tym w swojej sytuacji, jak człowiek przeżywa różne trudne doświadczenia, trudne chwile. I to oczywiście o wiele łatwiej jest komuś radzić, niż sobie i sobie samemu. Zawsze jakby ten, ten punkt widzenia jest gdzieś tam inaczej, inny. Ale myślę sobie, że ta radość jest właśnie jest taka, nie jest taka zmienna. Ja czasami słyszę, no bracie kochany, ty masz dwie ręce, masz dwie nogi, masz co jeść, masz rodzinę. Naprawdę powinieneś dziękować Bogu, nie masz powodów do zmartwień. Rzeczywiście, mówię, nie mam, tak? Ale myślę sobie, ale co jak będzie, jak nie będę miał ręki? A co będzie, jak nie będę miał nogi, tak? Dzisiaj odwiedziłem człowieka w szpitalu, bo mnie prosiła tam jedna siostra. Z dwiema nogami amputowanymi po prostu. I martwica się wdała. Nie dość, że miałem do kolana amputowane, to musiałem drugą nogę jeszcze powyżej kolana amputować. I myślę sobie, ale Pan Bóg nie mówi, że mam się cieszyć, że mi nie amputowali nogi. Oczywiście cieszę się z tego, tak? Bo jak widzę jego sytuację, no to ja jestem po prostu, wolałbym być biedny, bez dachu nad głową, bez pieniędzy, ale być zdrowym, niż mieć wszystko i mieć nóg. Ale myślę, że my mamy ten bardziej trwały powód do radości, właśnie oparty na Bogu. I wtedy on jest taki niepodatny na te okoliczności, na te porównywania się, na te właśnie mówienie o tobie to dobrze mówić. Ty to masz jacuzzi, basen, palmy i możesz się wylegiwać brzuchem do góry, a ja tu muszę rękawy zakasać i zasuwać. A ty możesz powiedzieć, ale Pan Bóg nie mówi, że ty masz się z tego smucić, a ja mam się z tego cieszyć. Oczywiście, Salomon mówi, jeść i pić to też jest darem od Boga. Wszystko, co możemy używać, jest darem od Pana Boga, ale nie na tym ma polegać nasza radość. Nie na tym. Nie, to jest tym punktem odniesienia. I myślę, że mistrzostwo świata, właśnie patrząc na apostoła Pawła, że on z więzienia pisze ten list, z więzienia w Rzymie, z którego nie wyszedł już, a pisze o radości. O radości. Nie użala się nad sobą, nie porównuje się z innymi, po prostu jakby jest gdzieś tam w tym innym, ten inny punkt odniesienia ma do tego. I myślę, że to jest jakby dojrzałość, tego Bóg jakby chce nas nauczyć i nas uwolnić od naszych słabych tych punktów oparcia, żebyśmy no, byli dojrzali i mocni. Jemu niech będzie chwała. Amen.